Błogosławiony niech będzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. W tych dniach czytam Księgę Estery i szósty rozdział tej księgi zaczyna się od następujących słów. Tej nocy króla odbiegł sen. Rozkazał więc, by przyniesiono mu księgę kronik i by mu z niej czytała. W trakcie czytania natknięto się na zapis o tym, że i dalej jest historia. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj w nocy, o 3:00 nad ranem, mnie też odszedł sen. I tak mi się przypomniało, co zrobił wtedy ten król Achaszwerosz i też wziąłem kroniki. Nie było nikogo, kto by mi poczytał o 3:00, więc sam wziąłem i zacząłem czytać. Bo mamy kroniki nasze zborowe, mianowicie nasz miesięcznik PS wydawany od samego początku istnienia zboru. I zacząłem przeglądać, patrzeć do działu kroniki. No i zobaczyłem pewne bogactwo tego, co działo się lat 20. 20 lat temu, w listopadzie, 10 braci z naszego zboru wyjechało ośrodka w Wielu, żeby spędzić tam na modlitwie i rozmowie całą sobotę. 18 listopada w sobotę najstarsza grupa szkółki niedzielnej, w tym mój 13-letni syn Tomek, pod opieką Janka Andruszczaka, który był wtedy nauczycielem szkółki niedzielnej, spotkała się w Oliwie na spacer, pochodzili tam w różnych miejscach, byli w punkcie widokowym, potem w Dolinie Radości, a potem poszli do McDonald'sa i zjedli Happy Meal. 20 lat temu to się działo. Jako zbór zgromadzaliśmy się wtedy, pamiętacie, na Zaspie. Na Zaspie były nabożeństwa o godzinie 9:00–11:30 spotkanie zboru i właśnie zaczęliśmy się szykować 20 lat temu do tego, żeby odbyć wspólne nabożeństwo w wynajętym kinie Bajka, po to, żeby wszyscy mogli się spotkać naraz w jednym miejscu, wszyscy członkowie zboru i się zobaczyć, jakie to bliskie po 20 latach. Jak to teraz wykombinować, żeby wszyscy wierzący naraz w jednym miejscu mogli się zobaczyć i spotkać. Ciekawe. 10 lat temu, tak przerzucałem te kroniki. 10 lat temu, w środowe wieczory, metodą werset po wersecie rozważaliśmy kazanie na górze. Teraz jesteśmy w jakim księdze? Pierwszym liście do Tesalonicza. Właśnie. 28 listopada, 10 lat temu, mieliśmy wieczór muzyczny z występem chóru zborowego. O dziwo. A gościem tego wieczoru był Jarosław Kockowski z Tczewa, który wykonał kilka swoich utworów i grał na gitarze i na takiej harmonijce ustnej. Pamiętacie? Niektórzy powinni pamiętać. 10 lat temu, równiutko 10 lat temu, kończyliśmy remont lokalu na Wysepce i zaczęliśmy planować, że uruchomimy tę wysepkę poprzez wspólną wigilię dla tych wszystkich, którzy by chcieli być na takiej wigilii. Jako zbór zgromadzaliśmy się jeszcze w nieistniejącym już budynku dawnego kina Snicz, ale już mieliśmy podpisaną umowę na przeniesienie się z nabożeństwami do Oliwy, do lokalu przy Droszyńskiego. Gdy król Achaszwerosz słuchał tych kronik, to w wyniku tych kronik wywyższony został, jak wiemy, z księgi Estery Mordochaj. Żyd Mordochaj został bardzo wywyższony. Gdy ja czytałem dzisiaj w nocy kroniki naszego zboru, to wezbrała we mnie wdzięczność dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas tak przeprowadził przez te różne sytuacje, jakie bogactwo przeżyć i różnych wydarzeń życiu naszego zboru wyłania się z tych kronik. I dlatego chciałbym, żebyśmy teraz wywyższyli Pana Jezusa. Powstańmy proszę i dołączcie do mnie, dołączcie do zespołu i powitajmy, witając się wzajemnie, powitajmy naszego Pana i Zbawiciela. Gdziekolwiek się zgromadzają. Wierzymy, że i w tej grupce Twoich naśladowców tutaj, na Olszynce dzisiaj jesteś. Że jesteś z nami w naszych domach, gdzie włączamy się w to wspólne zgromadzenie i do Ciebie, Panie, kierujemy nasze najserdeczniejsze myśli, wdzięczność. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, Panie, jak przez te lata prowadzisz nasz zbór, że w kronikach naszego zboru jest zapisane wiele wydarzeń, gdy dotykałeś naszych serc, gdy zmieniałeś nasze życie, gdy podtrzymywałeś nas, prostowałeś nasze drogi. Dziękujemy Ci, Panie, że aż dotąd nam pomagałeś. Jak to dobrze wiedzieć, jak to dobrze sobie uświadomić na nowo. Co byśmy robili, gdzie byśmy byli, gdyby nie Twoja obecność, gdyby nie Twoja łaska. Witamy Cię serdecznie dzisiaj w naszym zborze. Witamy i błogosławimy. Błogosławimy w tym, co robisz dzisiaj ze swoim Kościołem na całym okręgu ziemi. Błogosławimy Cię w tym, co robisz z braćmi i siostrami naszymi z Trójmiasta, z różnych społeczności, których Ciebie kochają i Tobie służą. Panie, dotykaj, na różne sposoby dotykaj swego ludu, abyśmy umacniali się w wierze, abyśmy rośli duchowo, abyśmy byli gotowi na to, co nadchodzi, abyśmy umocnili się, Panie, tak Cię proszę o to umocnienie w wierze, abyś przez swego Ducha Świętego nawiedza nas. I tę niedzielę Tobie dedykujemy, to zgromadzenie, to wszystko, co będziemy mówić, co będziemy śpiewać, niech służy Twojej chwale, bo jesteś tego godzien. Alleluja.
Na wstęp jeszcze chciałem się podzielić z Wami tym, co Pan mi ostatnio pokazał. Czytając Boże Słowo po raz kolejny w przypowieści Salomona, Pan zwrócił moją uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Jest to napisane w 3:9. I to jest napisane tak. Czci Pana darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów. I tak się zastanawiałem, czym jest to mienie. Czy tak naprawdę to jest tylko to, co posiadamy fizycznie, na przykład, nie wiem, to, co zarobiłem, albo gitara, czy komputer, które oczywiście też są do tego używane, żeby czcić Pana, ale wierzę, że to nie tylko takie rzeczy fizyczne, ale na przykład też moje serce, czy moja dusza. Później będziemy śpiewać błogosław duszo moje Pana, ale na przykład też moje talenty, które dostałem od Pana, ale też na przykład mój głos. I dlatego chciałbym teraz Was zachęcić do tego, żeby każdy śpiewał. Nawet ja będę śpiewać i po to też mam tutaj mikrofon. I chciałbym, żeby pieśń, którą będziemy teraz śpiewać, Chcemy Ciebie wielbić, zagramy tylko z jednym instrumentem, żeby Pan usłyszał, że my śpiewamy dla Niego. Amen. Oh.
Ciągle.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia. Ty stworzyłeś świat i to, co go wypełnia. Ty ustanowiłeś północ i południe. Tabor i Hermon cieszą się Twym imieniem. Twoje jest mężne ramię i mocna Twoja ręka. Wzniesiona wysoko Twoja prawa dłoń. Na sprawiedliwości i prawie opiera się Twój tron. Łaska oraz prawda znaczą Twą obecność. O, jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to okrzyk radości.
Thank you. Dzisiejszy tytuł kazania to, jak mogliście zauważyć w programie tygodnia, jak trwoga to... Myślę, że wszyscy znamy doskonale to przysłowie i wiemy, że to przysłowie ma taki negatywny wydźwięk, dlatego że pokazuje naturę człowieka, który nie jest zainteresowany Bogiem, ale tylko w sytuacji, kiedy doświadcza trwogi, wielkiego lęku i jak to się mówi tak potocznie, pali mu się pod nogami, to wtedy do Boga się zwraca, zaczyna szukać Boga i zaczyna jakieś wysiłki podejmować, aby temu Bogu się przypodobać bądź znaleźć Jego bliskość. I z tego, co mi wiadomo, i też to w słownikach znalazłem, że to przysłowie ma też drugą część, które pokazuje właśnie istotę tego, co te słowa znaczą. Jak trwoga, to do Boga, a po trwodze dalej po złej drodze. Jak trwoga, to do Boga, a po trwodze dalej po złej drodze. I wydaje mi się, że każdy z nas, tak myślę, mógł taką postawę w życiu innych ludzi dostrzec, zobaczyć. Ja pamiętam ludzi, którzy za swojego życia nie byli zainteresowani Bogiem, określali się jako ateiści, komuniści i tak dalej, ale kiedy byli na tak zwanym łożu śmierci, to szukali wtedy kogoś, kto o Bogu im opowie, bądź szukali modlitwy. I taka postawa zazwyczaj jest napiętnowana i negowana, bo mówi o swego rodzaju obłudzie. Że człowiek żyje po swojemu, nie szuka Boga, nie jest zainteresowany Bogiem, nie potrzebuje Boga, ale kiedy wie, że ostatnie chwile, ostatnie tchnienia w jego życiu pojawiają się i wie, że odchodzi, to wtedy szuka księdza, szuka pastora, szuka kościoła, szuka ostatniego namaszczenia i innych posług, aby móc się w jakimś stopniu przygotować do tego, żeby przed Bogiem stanąć. I myślę, że taka postawa jest negowana, jest napiętnowana i tak dalej. Ale czy w życiu człowieka jest taka przestrzeń, jest miejsce na trwogę? Czy doświadczyliście trwogi? Czy takie zjawisko zwane trwogą jest wam obce? Myślę, że nie. A tym bardziej myślę, że mamy świadomość tego, że w czasach, w których żyjemy, w rzeczywistości, w której jesteśmy, to bardzo wielu ludzi doświadcza takiego stanu, który nazywany jest trwogą. Według słownika języka polskiego trwoga to stan psychiczny, to silny strach wywołany realnym, wyobrażonym lub przewidywanym niebezpieczeństwem. To intensywny strach, przerażenie, lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć. Synonimy to bojaźń, groza, lęk, niepokój, obawa, przerażenie, strach, troska, zaniepokojenie, zgroza, złe przeczucie, zmartwienie, zamartwianie się i tak dalej. I wydaje mi się, że możemy doświadczać w rzeczywistości naszej współczesnej takich stanów, że ludzie czują się i są zatrwożeni. Doświadczają takich stanów obaw, lęków, strachu i tak dalej. Nie wiem, czy wy, ale ja mogę powiedzieć szczerze, że w moim życiu również takie stany miały miejsce. I pamiętam, kiedy, chociaż może nie nazwałbym tego trwogą, dlatego że trwoga w mojej pewnej skali to jest taki już dosyć ekstremalny stan lęku i wielkiego strachu, ten strach, który paraliżuje, który w jakiś sposób nie pozwala normalnie funkcjonować i w mojej jakiejś tam gradacji, w mojej skali, to takiej trwogi wielkiej to może mało doświadczyłem, ale znam takie uczucie. I też pamiętam, kiedy pojawiło się to zagrożenie niebezpieczeństwem związane z koronawirusem i ja też miałem jakieś myśli, ja też się może zarażę i też umrę i w ogóle. To było jeszcze za tej pierwszej fali, że tak powiem. Teraz się już trochę wyluzowałem. W każdym razie miałem takie myśli. Miałem takie, wiecie, przychodziła do mojej głowy, do mojego serca takie stany, które zatrważały mnie. I wydaje mi się, że może wielu ludzi doświadcza czegoś takiego, ale nie mówi o tym, bo to może jest wstyd się przyznać, może to wbrew naszym zasadom, w które wierzymy, że doświadczamy trwogi. Niech każdy sam sobie, ja dzisiaj nie będę egzaminował i pytał nikogo i osobiście zwracał się do każdego, żeby zapytać, czy znasz trwogę, czy doświadczyłeś trwogi, czy to jest stan, który jest ci dobrze znany. W każdym razie, czytając Boże Słowo, i dzisiaj chciałbym kilka fragmentów z Bożego Słowa przedstawić i podzielić się z wami tymi fragmentami, które mówią o trwodze. Wiele jest tych miejsc w języku greckim, w Nowym Testamencie występuje słowo tarasso, które właśnie jest tłumaczone jako też trwoga, zatrwożenie. I potem kilka miejsc, w którym to słowo greckie występuje w Nowym Testamencie, przeczytam. Ale zacznę od Starego Testamentu. Bóg mówił do swojego wybranego narodu, mówił o trwodze i też mówił, jakie jest działanie trwogi, jakie skutki przynosi trwoga. W III Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, czytamy o tym, co Bóg powiedział do swojego narodu związanego z posłuszeństwem bądź nieposłuszeństwem. Bóg mówi o błogosławieństwie, które jest konsekwencją posłuszeństwa Bogu i Jego prawu i mówił też o nieposłuszeństwie i konsekwencjach nieposłuszeństwa. I tutaj w 26 rozdziale 3 Mojżeszowej, w wersecie 16, jako konsekwencje nieposłuszeństwa czytamy takie słowa: to ja uczynię wam to, nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Bóg mówi, że to ja uczynię, ja was nawiedzę trwogą. Tu jeszcze mamy wycieńczenie i gorączka, ale też wierzę, że skutek trwogi w życiu człowieka, jak tutaj dalej czytamy, to wyniszczanie i trawione życie. Człowiek, który doświadcza i żyje w takim stanie trwogi, jest zatrwożony w ciągłym lęku, w obawie i strachu i w przerażeniu, to wyniszcza, jak tutaj czytamy, trawi jego życie. Ja w jakimś stopniu doświadczyłem tego i to o tym wielokrotnie mówiłem. Ja byłem człowiekiem związanym strachem, przede wszystkim strachem przed śmiercią. I to naprawdę wyniszczało, trawiło moje życie. Ja byłem związany, ograniczony, nie mogłem w wolności normalnie funkcjonować. I fragment z Listu do Hebrajczyków, który mówi o Panu Jezusie, który przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolił wszystkich, którzy byli w niewoli z powodu lęku przed śmiercią. Mogłem tego doświadczyć. Pan Jezus mnie uwolnił z tego więzienia związanego z trwogą, z lękiem i z obawą. I wiem, że ludzie żyjący właśnie w takich różnego rodzaju lękach, w trwodze, to są ludzie, którzy są ograniczeni i niestety ich życie jest trawione i wyniszczane właśnie poprzez trwogę. I tutaj widzę to wyraźnie, bo tak Bóg powiedział. Też i w 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, również czytamy, to jest też powtórzenie tej prawdy o skutkach nieposłuszeństwa, w wersecie 65, 28 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej: ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Z zatrwożonym sercem tutaj także jest związane to, że oczy są przygasłe i dusza zbolała. Jakże dusza może być zbolała w konsekwencji zatrwożonego serca? Jakże wielu ludzi dzisiaj, żyjąc w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, żyjąc w trwodze, doświadcza tego, że ma zbolałą duszę. I dalej 67 werset mówi też: rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano, z powodu trwogi twojego serca, która cię ogarnie i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma. Na widok tego, co twoje oczy widzą, na skutek tego, że twoje serce będzie ogarnięte trwogą, to będziesz mówił, oby już ten dzień się skończył, oby już poranek, oby już noc. Ja miałem też taki czas w moim życiu, kiedy nocami doświadczałem strasznych koszmarów i takiej naprawdę udręki. I kiedy budziłem się rano, to byłem szczęśliwy, że jest rano. Ale kiedy przychodził wieczór i wiedziałem, że znowu będzie to samo, to mówiłem, oby już był poranek. Oby znowu nie było tej nocy, która mnie przerażała, która trwogą wypełniała mnie i wiedziałem, że znowu będą się działy rzeczy, które mnie bardzo wykańczały. Więc tutaj, wiecie, Bóg mówi o tym, że to są konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu. I kto, jak widzimy, jest tym, który przyczyniał się do trwogi w życiu człowieka? Od Boga to pochodziło. Od Boga to pochodzi. My czasami myślimy, że to okoliczności różne albo szatan, no oczywiście, on też ma taki potencjał i człowieka w trwogę jest w stanie wpędzić. Ale tutaj konsekwencją nieposłuszeństwa Bogu jest to, że Bóg dopuszcza, że Bóg pozwala, że Bóg wprowadza człowieka w taki stan trwogi. Pan szerzy trwogę. I też w Księdze Zachariasza w 14 rozdziale ta prawda również jest tutaj zaakcentowana. W 13 wersecie 14 rozdziału Księgi Zachariasza: w owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. I tu jest wyraźnie powiedziane, że ta trwoga przyjdzie, padnie na nich za sprawą Pana. Wiecie, Pan to jest Pan, od Niego wszystko zależy. Bez Jego zgody, bez Jego woli, bez Jego pozwolenia nic nie może się wydarzyć i szatan też nie może nic zrobić. Jak Pan tego nie dopuści, nie zdecyduje, nie powie, że tak ma być, to nic się nie może wydarzyć. To za sprawą Pana także i w życiu człowieka jest ten stan zwany trwogą, zatrwożeniem. Wielu ludzi, myślę, że też dzisiaj może powtórzyć za Jobem, który mówił: jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga. Job szczególnego rodzaju trwogi i doświadczenia w swoim życiu doświadczał. Jeszcze człowiek nie wytchnął, jeszcze się nie uspokoił, jeszcze nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga. Kolejna fala trwogi. Jak ludzie reagują? Co robią, kiedy przychodzi trwoga? I chciałbym kilka przykładów z Bożego Słowa przeczytać, co dzieje się w życiu człowieka, kiedy tej trwogi może doświadczać. Taki przykład, który wierzę, że znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnym świecie, w którym żyjemy, to przykład Saula, króla Saula. W pierwszej księdze Samuela, w 28 rozdziale, czytamy o tym, że Saul był w pewnej okoliczności, w której doświadczył trwogi. Jego serce zostało bardzo, jak czytamy tutaj w 28 rozdziale pierwszej księgi Samuela, zatrwożone. Przeczytam może od pierwszego wersetu, 28 rozdział pierwszej księgi Samuela. W tym czasie zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem i rzekł Akisz do Dawida: wiesz zapewne, że musisz wyruszyć, ty i twoi wojownicy, ze mną w moim chówcu. A Dawid odpowiedział Akiszowi: dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. Więc Akisz rzekł do Dawida: dlatego mianuję cię moim stróżem przybocznym na cały czas. Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę i pochowali go w ramie rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Zebrali się Wtedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem trzunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. Król Saul doświadczył takiego stanu, kiedy zobaczył rzeczywistość, wobec której ma stanąć i zmierzyć się z tą rzeczywistością. To jego serce się bardzo zatrwożyło. Czy tego rodzaju trwogi w naszym życiu nie doświadczamy, kiedy widzimy, kiedy nasze zmysły przysyłają informacje do naszego ośrodka centralnego, że ta rzeczywistość, którą mam się zmierzyć, totalnie mnie przerasta. To jest ponad moje siły. To jest dużo większe niż to, co ja mogę i potrafię. Jego serce bardzo się zatrwożyło. I co wtedy robił? Jak trwoga. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi. Ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Znamy tą historię dalej, prawda? Saul sam wydał dekret i wszystkich, którzy zajmowali się tym procederem, wszystkich dyplomowanych wróżbitów, wróżki i innych, prawda, stawiających horoskopy i z kart tarota wróżących, dekretem i ustawą zamknął ich zakłady. Nie dostali żadnego postojowego, ZUS-y musieli poopłacać i przestali swoją działalność prowadzić. Nawet do więzienia mógł wtrącić tych, którzy się zajmowali takim procederem. A potem sam szuka i tak czytamy dalej, przebiera się, żeby był nierozpoznany i do Endor się udaje, do tej wróżki. Te jego działania, ja tak tutaj widzę, są wynikiem tego, że jego serce było bardzo zatrwożone. To przerażenie, ten lęk, którego doświadczył, popchnęło go w tą stronę, żeby szukać rozwiązania, żeby szukać jakiejś pomocy u tej wróżki, dlatego że próbował pytać Pana, ale tu czytamy w szóstym wersecie, że Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Pan milczy i tak sobie myślę, że Saul odebrał to jako swego rodzaju usprawiedliwienie dla tego, co potem zrobił. Skoro no ja próbowałem, ale to nie działa, to ja muszę dalej brać sprawy i stery w swoje ręce i pójść w tą stronę, która będzie skuteczna. Pamiętam kiedyś świadectwo pewnego człowieka, który mówił też o wierzącej osobie, która zmagała się z różnymi chorobami, z dolegliwościami swojego ciała i chodziła i radziła się i płaciła niezłe pieniądze. Były swego rodzaju takie, może są jeszcze pewno, takie osoby zwane szeptuchami. To też jakieś tam rodzaje dziwnych wróżek. W każdym razie ta osoba mówiła, że ten wierzący człowiek chodził tam i potem jak się inni wierzący dowiedzieli, rozmawiając z tą osobą, jak ty, będąc człowiekiem wierzącym, znając Boga, który ma moc, chodzisz i w takie miejsca i tam szukasz pomocy na swoje tutaj choroby, dolegliwości. I ta osoba powiedziała, że ta szeptucha jest taka skuteczna, że to mi pomaga. Zobaczcie, czytając tą historię, widzimy, że Pan nie dał odpowiedzi, a ta wróżka z Endor dała mu odpowiedź. No jak się skończyło? Skończyło się tragicznie dla Saula. Ale samo to, człowiek, który będąc królem w Izraelu, był pomazańcem Bożym, próbuje do Pana wołać, Pan nie daje odpowiedzi, więc to zatrwożone serce pcha go w tą stronę, żeby iść i szukać u wróżek, w horoskopach i w innych dziwnych rzeczach odpowiedzi. I żeby ta trwoga serca została w jakiś sposób rozproszona. Czy to nie jest sytuacja, która jest nie tylko opisana wtedy w Księdze Samuela, ale czy dzisiaj wielu ludzi nie szuka tego rodzaju rozwiązania dla swojej trwogi, którą mają w sercu? Chciałbym kolejny jeszcze przykład człowieka. Wiecie, z jednej strony widzę, że w życiu człowieka jest ta przestrzeń, aby trwoga pojawiła się i miała dostęp do mojego serca. Ale to ode mnie zależy, co ja w tej sytuacji zrobię. Doświadczając takiego stanu zwanym trwogą, będąc zatrwożonym, co ja z tym zrobię? W którą stronę skieruję moje serce, to zatrwożone serce? Kolejny przykład, przykład Jakuba. Bardzo mi się ten przykład podoba. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, czytamy o Jakubie, który również doświadczył takiego stanu i trwoga, zatrwożenie, którego on doświadczył, było związane ze snem. I myślę, że ja tego doświadczyłem, ale myślę, że wielu z nas doświadczyło takiego stanu, że to zatrwożenie przyszło do nas podczas snu. Zdarzyło wam się mieć takie sny i budzicie się rano albo nawet w nocy przerażeni i zatrwożeni i wystraszeni i nie bardzo wiecie, co się dzieje albo dlaczego, nie rozumiecie, co to w ogóle oznacza. Ja doświadczyłem takiego stanu i myślę, że mówię też do ludzi, którym taki stan nie jest obcy, że ten sen jest tą przestrzenią, gdzie to zatrwożenie przychodzi do naszego życia. W pierwszej Mojżeszowej, 28 rozdziale, czytamy o Jakubie. Tu od 10 wersetu jest opisany sen Jakuba w Betelu. I tutaj jest opisany ten sen, co się śniło Jakubowi, ale zobaczmy w wersecie 17, 16 może. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą, rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Jeszcze przed zakonem i przed prawem już Jakub podejmuje decyzję i składa zlecenie do banku, żeby dziesiątą część jego przychodu przesyłać jako dziesięcinę do zboru. To wiecie, że tak nie było, ale on podejmuje decyzję. I te decyzje w życiu Jakuba, wiecie, wcześniej Jakub, jak tutaj czytamy, no to uległ pewnej intrydze, którą mamusia tam uknęła, oszukał własnego ojca, oszukał swojego brata i ucieka. I jego życie było takie, luźno sobie żył. Ale jest w tej sytuacji, doświadcza snu i budzi się zdjęty trwogą. I ta trwoga, ten lęk i przerażenie, którego doświadczył podczas snu, zobaczcie, jakie skutki w jego życiu, jakie konsekwencje przynosi. Facet podejmuje decyzję. Koniec, już tak dalej nie mogę żyć. Ten Bóg, który mi się objawił, będzie moim Bogiem. Podejmuję decyzję, aby Pana uczynić moim Bogiem, moim osobistym Panem i Zbawicielem. On podjął taką decyzję i składa deklarację, że temu Bogu będzie służył, będzie dawał mu dziesięcinę, będzie wierny temu Bogu. I jakby do tego rodzaju decyzji wierzę, że przyczynił się właśnie ten lęk i to ta trwoga, której doświadczył podczas snu. Tutaj może Jakub się wpisuje w to przysłowie, że jak trwoga, to do Boga. Ale jeżeli nawet i taka motywacja prowadzi człowieka do tego, żeby zbliżyć się do Boga i żeby przy tym Bogu został, żeby temu Bogu służył, to niech tak będzie. Ja wierzę, że Bogu się taka motywacja też podoba. Oczywiście, jeżeli ona zostaje, bo motywacje powinny się zmieniać. Im człowiek lepiej poznaje Boga, jest bliżej Niego, to wierzę, że jego motywacje będą się zmieniać. Ja kiedyś wspominałem, też miałem takiego przyjaciela, który był satanistą, przywódcą satanistów w Świnoujściu i tam też różne rzeczy oni robili, przerażające. I on już był na takim etapie, że miał swojego przewodnika duchowego i ten przewodnik, jak mu się objawił, zobaczył tak potworną postać i był tak przerażony i zdjęty trwogą. I jedynie co pamiętałem z dzieciństwa, to modlitwę Ojcze Nasz. Bo byłem tak przerażony, że nie byłem w stanie w ogóle jakoś funkcjonować. I to przerażenie, ta trwoga, której doświadczył, powodowało, że on zaczął szukać Boga i się nawrócił. Potem jego motywy się zmieniły, ale wierzę, że to właśnie trwoga, której doświadczył, też go popchnęła do tego, żeby zacząć szukać Boga. W przypadku Jakuba, jak wiecie, też czytam psalmy Dawida. Dawid bardzo często w psalmach mówi o tym, że doświadcza udręki i doświadcza trwogi. I co w takim stanie robi? Woła do Boga. W bardzo wielu miejscach w psalmach Dawida widzimy takie słowa. Kilka może pozwolę sobie przeczytać. Między innymi w psalmie 6, to Dawid jest autorem tego psalmu, w wersecie, zresztą cały ten psalm jest modlitwą o zmiłowanie w chwili trwogi. 4 werset mówi, i dusza moja bardzo się zatrwożyła. I co w momencie trwogi w duszy Dawid robi? A ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Dawid wie, że jedynym sposobem na to, żeby przetrwać i pozbyć się trwogi, która wyniszcza, która prowadzi w złą stronę, to jest wołanie do Boga, to jest relacja z Bogiem, to jest szukanie Jego bliskości, Jego oblicza. W psalmie 18 również czytamy, to też psalm Dawida, w wersecie 5. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. I tutaj dalej możemy cały ten psalm przeczytać. Psalm, który też wyraża to, jak Dawid szuka Bożego oblicza, jak do Niego się zwraca i do Niego przychodzi. W psalmie 30 również Dawid w tym psalmie w wersecie 8. Panie, w życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. I Dawid też mówi o tym, że doświadczał trwogi, ale to było konsekwencją tego, że Pan swoje oblicze zakrył. Ale mimo to dalej mówi, do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Dawid, doświadczając trwogi, nie przestaje wołać do Boga. Jak trwoga, to Dawid woła, to Dawid się modli, to Dawid szuka bliżej bliskości Bożej, szuka Jego oblicza i wzywa Jego imienia. I moglibyśmy jeszcze wiele, psalm 143, no też inne psalmy Dawidowe wyrażają tą prawdę, że on jako też Boży sługa doświadczał trwogi, w jego życiu była ta przestrzeń na trwogę, ale on trwogę kierował, trwogę swojego serca kierował do Boga, do tego, żeby do Niego wołać. Kolejny przykład człowieka, który doświadczał trwogi, też mnie to poruszyło. W Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale czytamy o Zachariaszu. Zachariasz, jak czytamy tutaj w wersecie 6, razem ze swoją żoną Elżbietą, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Piękna charakterystyka tego małżeństwa, tych ludzi już podeszłych wiekiem, ale żyjących, jak tutaj czytamy, sprawiedliwie, nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Czy w życiu takiego człowieka bogobojnego jest miejsce na trwogę? Jak czytamy w wersecie 12, i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. bo będąc w świątyni, sprawując służbę do tego porządku, Abiasza była według zmiany na niego kolej i codziennie tam przez 2 tygodnie, będąc w świątyni, dbał o to, żeby lampa płonęła, żeby ofiara, te węgle rozżarzone do ofiary kadzidlanej były tam przygotowane. I tu jak czytamy, że według zwyczaju, 9 werset urzędu kapłańskiego, na niego padł los, by wejść do świątyni i złożyć ofiarę z kadzidła. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Czy w życiu tak bogobojnego człowieka było miejsce na to, żeby jego serce się trwożyło na trwogę? No jest napisane, że było. Z czego to wynikało? Ja wierzę, że to było związane z tym, nie tylko, że zobaczył anioła jako reprezentanta Bożej chwały, bo jak czytamy też o prorokach, o Bożych sługach, jak oni doświadczali, widzieli, stykali się bliżej z Bożą chwałą, to byli przerażeni. Izajasz, kiedy został powołany i zobaczył tron Boży, to co powiedział? Zginąłem. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Ezechiel, kiedy zobaczył Bożą chwałę, kiedy był powoływany na proroka Pana, to też był przerażony. Kiedy człowiek doświadcza bliskości Boga, to temu towarzyszy wielka trwoga i wielkie przerażenie. Ale tutaj tylko się pojawił anioł. Ja sobie myślę też, że ta trwoga w życiu Zachariasza była związana również z tym, o czym on wiedział. A wiedział o tym, że 2 synów Aarona, Nadab i Abichu, jeśli dobrze pamiętam ich imiona, oni składając ofiarę z kadzidła, złożyli inny ogień Panu. I co się z nimi stało? Zginęli, zostali wyniesieni tam z tego miejsca świętego, gdzie składali tą ofiarę z kadzidła, jako martwi, nieżywi. I z tego, co wiem, to tak, wiecie, rabini nauczali, tak mówili, że jeżeli kapłan coś nie tak zrobi, będąc w świątyni, to konsekwencją tej niewłaściwej postawy będzie tylko śmierć tego kapłana. Zachariasz o tym wiedział, jest przy ołtarzu kadzidlanym i pojawia się anioł. I on, znając historię synów Aarona, wnioskuje, to jest pewno anioł śmierci. Koniec ze mną. Tamci zginęli, to co ja? Teraz co ja będzie ze mną? Ale anioł do niego mówi, nie bój się, Zachariaszu. Nie przychodzę po to, żeby cię pozbawić życia, ale żeby ci przynieść niezwykle ważną wiadomość. Ale tak tutaj czytając dalej o Zachariaszu, ja też widzę, że trwoga i ta przestrzeń, którą miał w swoim życiu, będąc bogobojnym człowiekiem, sprawiedliwym, nienagannym, ale będąc człowiekiem i mając ten potencjał, żeby doświadczyć trwogi, tutaj widzę, że ta jego trwoga też jakby szła w stronę braku wiary. Bo tutaj czytamy dalej, że anioł do niego mówi o tym, że narodzi się Jan, Chrzciciel, jego syn. On zadaje pytanie, ale tutaj anioł też zna jego serce i wie, że to pytanie Zachariasza jest związane z brakiem wiary. On nie uwierzył i anioł powiedział mu, otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Jakby lęk i trwoga w jego życiu prowadziła także, wiecie, bo to był człowiek, który już swoje lata przeżył i bardzo racjonalnie podchodził do życia. Racjonalne często wyklucza to, żeby zaufać Bogu, bo to się wydaje nieracjonalne. Przecież ja jestem starym człowiekiem. Moja żona jest stara. Jak możemy mieć dzieci? To jest nieracjonalne. W tym samym rozdziale dalej w księdze, w Ewangelii Łukasza dalej czytamy, że po 6 miesiącach anioł jest posłany do innego domu, do domu Marii. I również w 1 rozdziale w Łukaszu, w 29 wersecie czytamy, ale ona zatrwożyła się tymi słowy i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. 6 miesięcy później, podobna sytuacja, anioł jest posłany, przynosi dobrą nowinę, dobrą wieść o narodzeniu Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, do Marii. Ona jest zatrwożona, bo widzi anioła, nie do końca rozumie, ale mimo tego, że nie rozumie i jest trwoga, to w jej sercu, w trwodze jest miejsce na to, żeby wierzyć, żeby ufać. Mimo tego, że nie rozumiała w ogóle, jak to może się wszystko wydarzyć. Ona mówi potem, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Podobna sytuacja, ale dwie różne postawy. Kogoś, kto słucha obietnicy i nie wierzy, i kogoś, kto słucha obietnicy i wierzy, a oba serca są zatrwożone. Można doświadczać trwogi i w trwodze pójść w stronę nieuwierzenia temu, co Bóg mówi, i można pójść w stronę, żeby zaufać i uwierzyć. Ja wierzę, że w życiu każdego z nas jest taka przestrzeń na to, żebyśmy doświadczali trwogi. Ale co my w tym stanie trwogi zrobimy, w którą stronę nasze serce skierujemy, to też zależy od nas. Jest wiele miejsc, apostoł Paweł również mówił, kiedy pisał list do Koryntian, to też mówi, że przyszedł do wierzących ludzi w Koryncie, w trzecim wersecie drugiego rozdziału pierwszego listu, i przybyłem do was w słabości i w lęku i wielkiej trwodze. Apostoł Paweł doświadczał trwogi w swoim życiu, więc było jakieś miejsce w jego sercu na to, żeby tam trwoga się pojawiła. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wierzę w to, żeby nie potępiać samego siebie czy innych, że człowiek wierzący może doświadczyć trwogi w swoim życiu. Jest takie miejsce. Ale co z tym trwogą zrobisz, to wierzę, że zależy od nas i w którą stronę trwoga skieruje nasze serce, czy pozwolimy trwodze, żeby skierowała nasze serce, to jest nasza wola, nasze działanie, nasz pewien wysiłek. Bo doświadczamy trwogi, bo nie jesteśmy zupełnie obojętni czy oddzieleni od innych ludzi, że my wierzący to trwogi nie doświadczymy. Jak wiemy, że też Bóg używa tego zjawiska zwanego trwogą jako swego narzędzia do tego, żeby też i swoją wolę i swój plan wykonywać. W nauczaniu Pana Jezusa również się pojawia to słowo i Pan Jezus mówi też do swoich uczniów o tym, że będzie trwoga, ale żeby oni tej trwodze nie ulegali. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale i także w 13 rozdziale Ewangelii Marka, kiedy Pan Jezus mówi o znakach, które będą towarzyszyły czasom końca, to w wersecie 6, 24 rozdziału mówi takie słowa: potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Więc jakby przyjdzie trwoga. I trwoga jest zjawiskiem, wobec którego my nie jesteśmy obojętni. Że my możemy doświadczać tej trwogi. Ale baczcie, uważajcie, żebyście tej trwodze nie ulegli, bo to się musi stać. Pewne rzeczy muszą mieć miejsce, bo są wpisane w Boże plany, w Bożą wolę, w Boże zamierzenia dotyczące świata i tego, co ma się na świecie wydarzyć. To samo w 13 rozdziale i 7 wersecie Ewangelii Marka. Ale czy Pan Jezus, kiedy mówił o trwodze i o tym, żeby uczniowie Jego się nie trwożyli, czy sam doświadczał trwogi? To greckie słowo, to tarasso, również w Ewangelii Jana w kilku miejscach odnosi się do Pana Jezusa. W Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, w wersecie 27 Pan Jezus mówi takie słowa: teraz dusza moja jest zatrwożona. Czy w duszy Pana Jezusa było miejsce na trwogę, na zatrwożenie? Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Pan Jezus doświadczał trwogi i mówi, no co, mógłbym poprosić mojego Ojca, żeby Ojciec mnie z tej godziny, która mnie tą trwogą napawa, która przyczynia się do tego, że tę w mojej duszy trwogę odczuwam, żeby mnie z tego wybawił. Pan Jezus powiedział też do jednego swojego ucznia, czy myślisz, że nie mógłby poprosić Ojca, żeby teraz przysłał 12 legionów aniołów, żeby tu zrobić porządek z tymi wszystkimi, co przyszli mnie pojmać? Ja kiedyś, jak na to patrzyłem, to mnie to też i fascynuje, ale też i przeraża, jaką mocą dysponował Pan Jezus. 12 legionów aniołów, jak jeden legion według rzymskiego porządku około 6 tysięcy, razy 12, 72 tysiące aniołów. Siła rażenia jednego anioła. Jak anioł śmierci przyszedł do Egiptu, to tam po prostu wszyscy pierworodni i ludzi, i zwierząt jednej chwili padli trupem. Kiedy Dawid sporządził spis ludności, to anioł przyszedł z mieczem, 70 tysięcy ludzi jednego dnia po prostu padło. Jeden anioł. A 72 tysiące aniołów? Jaka to siła rażenia? Chyba wtedy nie było na ziemi tylu ludzi, żeby aniołowie mogli się z tymi wszystkimi, którzy byli przeciwni Panu Jezusowi, rozprawić. W każdym razie w jego mowie Pan jest w zakresie. Ale mimo zatrwożenia, on mówi dalej co? Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Pan Jezus zatrwożoną swoją duszę kieruje w tą stronę, w posłuszeństwie woli swojego Ojca, w wytrwałości, w zadaniu, które wykonuje według woli swojego Ojca, uwielbić swojego Ojca. Zobaczcie, jak możemy przekierować trwogę naszego serca wzorem Pana Jezusa, aby trwoga mojego serca uwielbiła Ojca w niebie. Aby przyczyniła się do tego, żeby Bóg był uwielbiony. W przypadku Saula jego trwoga prowadziła go do tego, żeby znieważyć Boga, jak poszedł do tej wróżki do Endor. A w przypadku Pana Jezusa trwoga jego duszy prowadziła w stronę uwielbienia Ojca. W naszym życiu jest tak, że doświadczamy trwogi różnego rodzaju, ale to my możemy zdecydować, w którą stronę tą trwogę, której doświadczamy w sercu, tego zatrwożenia serca, w którą stronę to skierujemy. Uwielbienie Ojca w niebie było związane, wierzę, z tym, że Pan Jezus nie cofnął się, nie zrezygnował, nie zawrócił z tej drogi, nie zrezygnował z tego, co miał wykonać. Wiedział, po co przyszedł. Wiedział, co jest wolą Ojca. Wiedział, co podoba się Bogu. I nie zrezygnował. I wierzę, że to przyczyniło się do uwielbienia Jego Ojca. Jego wytrwałość, Jego konsekwencja, posłuszeństwo swojemu Ojcu. My również, naśladując Pana, doświadczając trwogi i będąc wytrwałymi w tym, żeby trzymać się Bożej woli, żeby trzymać się Bożego Słowa, możemy uwielbić Boga. Ale też wierzę, że kiedy doświadczamy trwogi, wierzę, że ta trwoga będzie właściwie skierowana, kiedy będąc w trwodze, będąc w przerażeniu, będąc w strachu, zaczniemy wielbić Boga. Gdzie to taka prosta może rzecz i wiem, że wtedy wszystko w nas mówi, żebyś zaczął myśleć, szukać rozwiązania, a nie myśleć o Bogu, żeby Go uwielbić. Ale spróbuj w chwili trwogi śpiewać, modlić się i uwielbić Pana Jezusa. Wierzę, że wszelka trwoga twojego serca odejdzie. Ale wierzę też, że rozwiązaniem, już kończąc to, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, rozwiązaniem w ogóle i antidotum na wszelkiego rodzaju trwogę, to jest takie może oczywiste dla nas. Werset, który jest w programie tygodnia, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1 werset. Niechaj się nie trwoży serce wasze. I co jest rozwiązaniem? Bo Pan Jezus, wiecie, mówi o tym, wzywa do tego swoich uczniów i nawet mówi to w trybie rozkazującym, że tak ma być. I kontynuując tą myśl, mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W tym nowym przekładzie jest oddane, nie ulegajcie trwodze. To od ciebie to zależy, czy trwodze ulegniesz i co zrobisz z trwogą, która twoje serce wypełnia, czy twoją duszę, jak ją skierujesz, jak ją ukierunkujesz. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Rozwiązaniem i antidotum na trwogę jest wiara. jest zaufanie. Jest świadomość tego, kim jest Bóg. On jest ponad tym, co sprawia, że trwoga się pojawia. On jest ponad tymi wszystkimi przyczynami i powodami trwogi w naszym życiu. Żeby wierzyć Jemu, żeby ufać, żeby okazać Jemu posłuszeństwo i wytrwałość wobec wszelkich rodzaju doświadczeń i powodów naszej trwogi. To jest, wierzę, rozwiązanie. Wierzcie Bogu, wierzcie mnie i nie ulegajcie trwodze. Wiele rzeczy jeszcze musi się wydarzyć w świecie, w którym żyjemy. To wszystko musi przyjść. I to na pewno, co przychodzi, też Pan Jezus mówił, że wiecie, ludzie będą, ulegając tej trwodze, będą jakby omdlewać z trwogi, widząc to, co się będzie działo. Ale my, wiedząc o tym, znając słowa Pana Jezusa, znając to, o czym On mówił i znając Jego, możemy nie ulegać tej trwodze. I to jest także wyzwanie, bacz, uważaj. Bo niestety trwoga ma taką umiejętność, że może opanować serce, duszę, nasze wnętrze. Ale my możemy, wierząc, ufając, trzymając się tego, co Pan Jezus powiedział, możemy nie ulegać tej trwodze. Możemy być asertywnymi. I tutaj wiara, też czytałem, są podobno badania na Uniwersytecie Jagiellońskim, pewna pani profesor, razem tam ze swoimi no, chyba studentami czy też jakimiś współpracownikami robiła takie badania związane właśnie z jedną z części mózgu. To jest przednia część zakrętu obręczy. Tak się nazywa część mózgu, to nawet nie wiedziałem. I gdy w naszym otoczeniu się pojawiają pewne informacje niespójne lub sprzeczne z tym, co my myślimy, jakie są nasze jakieś zasady, które wyznajemy, to wtedy właśnie część mózgu reaguje pewnym wzbudzeniem. Ona mówiła to w kontekście, te badania były robione właśnie, jak człowiek doświadcza różnego rodzaju sytuacji, kiedy doświadcza lęku, trwogi i przerażenia. Co się dzieje w mózgu i te badania, tam używali metody rejestrowania fal mózgowych, metoda EEG, nie wiem co to jest. W każdym razie po tych badaniach, ileś tam było osób poddanych tym badaniom i stwierdzono, i taki był wynik tego badania, że osoby, które mają głębokie przekonania fundamentalne związane z religią, bo to było związane badanie z pewnymi dogmatami religijnymi, czyli mówiąc krótko, ludzie wierzący, głęboko wierzący w swoim mózgu mają taki bufor, kiedy przychodzą w sytuacje, okoliczności, które wywołują stres i powodują jakąś trwogę, to u wierzących głęboko ludzi pojawia się taki bufor w mózgu, który chroni, żeby te informacje i ten stres, i ten lęk, i ta trwoga nie dominowały człowieka myślenia i jego życia. Wiara sprawia, że w sytuacji lęku, obaw i trwogi człowiek wierzący może się ostać. Że to jest bardzo, i to badania naukowe na tym Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone potwierdziły, że jak trwoga, to do Boga warto. Bo to trzymać się i wierzyć, trzymać się Pana Jezusa. Wierzę, że to jest potwierdzenie tego, o czym mówił Pan Jezus. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wiara i zaufanie i posłuszeństwo Panu Jezusowi to jest doskonała recepta na wszelkiego rodzaju trwogę. I może ostatni przykład już na sam koniec. Dla tych, którzy doświadczyli jakiejś trwogi, a nie wiedzą, co mają też w swoim życiu wobec tego zrobić. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, opisuje ten moment wylania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy. I tutaj czytamy w wersecie 6 drugiego rozdziału. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Ludzie, którzy widzieli te wszystkie wydarzenia, którzy byli świadkami tego, co tam się działo w tej górnej izbie, oni również doświadczyli swego rodzaju trwogi. I co na tą trwogę apostoł Piotr im powiedział? Całe tutaj czytamy kazanie, ale on wezwał tak. upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc ci, którzy doświadczyli trwogi, będąc w tej sytuacji, zostali wezwani do tego, aby uwierzyli, aby upamiętali się, aby uchwycili się przez wiarę osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj czytamy, że około 3000 ludzi skorzystało z tego wezwania i posiadając wiarę zbawienną, wierzę, że mogli także poradzić sobie z tą trwogą serca, której doświadczyli. I to ostatnie moje przesłanie dla każdego, kto doświadcza trwogi, nie wie, co ma z tym zrobić, upamiętaj się i uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Przyjmij Go do swojego życia, uchwyć się Jego przez wiarę, a doświadczysz przemiany w swoim życiu i nie będziesz musiał ulegać trwodze, która wyniszcza życie. Amen. Powstańmy, pomodlimy się.
Drogi Panie, chcę Ci wyrazić wdzięczność za to, że przez Twoje cudowne słowo możesz mnie utwierdzać w tym, że i w moim życiu są takie chwile, kiedy ulegam jakiejś trwodze, że moje serce, moja dusza może być zatrwożona. Ale Panie, dziękuję też za tą prawdę, że poprzez wiarę, poprzez zaufanie Tobie i Twojemu słowu, ta trwoga nie może zdominować mojego życia. Ona nie sprawi, że będę ograniczony i związany. I jak często, Panie, też doświadczałem tego, że właśnie trwoga, która od Ciebie pochodziła, miała wywołać we mnie pewne decyzje i działania. Dziękuję Ci, że to Ty używasz także takiego stanu w życiu człowieka, aby go zmotywować i popchnąć w tą stronę, aby mógł zaufać Tobie, aby mógł się upamiętać, odwrócić od tego, co nie podoba się Tobie i zawołać do Ciebie w pokorze i w uniżeniu, wzywać Twojego imienia. Panie, dziękuję Ci, że widzę też to w przykładzie ludzi opisanych w Twoim słowie, a także i w moim życiu mogą tego doświadczyć. I Panie, chcę właśnie taką trwogę, Panie, ukierunkowywać na to, żeby uchwycić się Ciebie, żeby uwierzyć Tobie, żeby ufać Tobie, bez względu na to, jakie stany emocjonalne towarzyszą tej trwodze, to ufać Tobie. Panie, modlę się, żeby także i Twoje wezwanie, żebyśmy nie ulegali trwodze, ale wierzyli, ale ufali, a wzywali Twojego imienia, żeby to wezwanie, Panie, było taką rzeczywistością w naszym życiu, w tych czasach, w których żyjemy. Bo jeszcze też nie wiemy, co jutro nas czeka, ale możemy, Panie, w ufności Tobie, w zaufaniu Tobie, nie ulegać trwodze, nie ulegać przerażeniu, nie ulegać strachu. Możemy żyć w wolności i możemy żyć, Panie, w zaufaniu Tobie. Dziękuję Ci za tą prawdę, dziękuję Ci za Twoje słowo. Błogosław nas i Tobie chwała i cześć naszego życia. W imieniu Pana Jezusa. jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków.